Piekielna rodzina żyjąca w chatce na krańcu wsi, w wiosce rodem z horrorów, w której plony zbiera się ze średniowiecznego cmentarzyska, a kury narażone są na traumatyczne doświadczenia. Oto sprawa zaginięcia upiornego jednookiego grabarza z Lipska Polesia, która na rozwiązanie czekała 23 lata. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Jak na tak niewielką miejscowość, ilość tajemniczych zwłok ukrytych w różnych miejscach i odnalezionych po kilku dekadach na terenie Lipska Polesia jest naprawdę imponująca. Dlatego postanowiłam poświęcić tej wsi dwa odcinki, bo nie mogłam zdecydować się na jedną z tych spraw, aż w końcu stwierdziłam, hej, w końcu to jest mój podcast, kto mi zabroni? Gdzie jest powiedziane, że muszę wybierać? Także będą dwa odcinki z Lipska Polesia i w pierwszym, tym dzisiejszym, posłuchacie o tajemniczym zaginięciu grabarza, natomiast kolejny będzie poświęcony czaszkom znalezionym na terenie odkrywkowej kopalni piasku w 2012 roku. Sprawa, o której dziś opowiem, jest starsza. Rozpoczęła się w 1983 roku, choć na to, by udało się dojść do tego, co naprawdę się wówczas wydarzyło, trzeba było czekać aż 23 lata. Rok 1983 to był smutny i trudny czas w historii Polski. Zła, coraz gorsza sytuacja gospodarcza, reglamentacja, końcówka stanu wojennego, okres represji wobec opozycji, przesłuchania, procesy, aresztowania. To także rok tego słynnego pobicia przez milicję maturzysty Grzegorza Przemyka, śmiertelnego pobicia. W tym roku Lech Wałęsa został uhonorowany pokojową nagrodą Nobla, której, jak wiadomo, nie mógł odebrać sam, bo władze nie wydały mu paszportu. To były czasy. Aż trudno uwierzyć, że w tym samym czasie w USA wchodzi do sprzedaży pierwszy laptop. Trwa podbój kosmosu. Amerykańska sonda kosmiczna Pioneer 10 przekroczyła orbitę Plutona, Neptuna i wreszcie opuściła Układ Słoneczny. A Michael Jackson po raz pierwszy zatańczył moonwalk do piosenki Billie Jean. Brzmi jak historie z zupełnie różnych dekad, a to Polska i świat w roku 1983. W amerykańskim kinie rok 1983 przyniósł przede wszystkim Gwiezdne Wojny, część 6, czyli Powrót Jedi, a w polskim Akademię Pana Kleksa i Seks Misję. Na muzycznych listach przebojów nowością było wszystko to, co dziś uchodzi za absolutną klasykę, czyli na przykład Bonnie Tyler z Total Eclipse of the Heart, David Bowie Let's Dance, Manam Kocham Cię Kochanie Moje, same piękne rzeczy. Cieszcie się nimi póki możecie, bo za chwilę już tak pięknie nie będzie. Miejscowość, w której będziemy gościć w tym i w kolejnym tygodniu, czyli Lipsko-Polesie, leży w województwie lubelskim w powiecie zamojskim, choć w roku 1983 administracyjnie należała do województwa zamojskiego. Wieś liczy sobie około 400 mieszkańców, są tutaj 93 domy. W przeciwieństwie do wielu wsi, o których tu mówię, sama wieś Lipsko-Polesie nie ma jakiejś imponującej historii. Powstała tuż przed wybuchem II wojny światowej, czyli idealny moment, żeby coś budować, w miejscu, w które jeszcze kilka lat wcześniej porastał las. Żeby było jeszcze ciekawiej, tu właśnie w tym lesie od 1906 roku znajdowała się kapliczka świętego Romana, żołnierza męczennika, postawiona u stóp wzgórza. I w okolicy to było takie miejsce kultu, mówiło się, że woda, która z tego wzgórza wypływa, ma jakieś cudowne lecznicze właściwości, że dochodzi tutaj do uzdrowień, szczególnie właśnie w dniu świętego Romana, czyli 9 sierpnia. Ale i ta kapliczka, żeby nie było za dobrze, w 2017 roku doszczętnie spłonęła. A tak, żeby uściślić, kto się spalił po prostu. Podobno kapliczkę odbudowano już, ale nie wiem, czy taka odbudowana to dalej ma taką samą moc. Na terenie Lipska Polesia znajdują się też jakieś tajemnicze pozostałości cmentarzyska z VI wieku. Jest to dokładnie cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnego średniowiecza. Jak dla mnie, to na tych zdjęciach wygląda po prostu jak kawał łąki z dużą ilością kopców wykopanych przez krety. Możecie to sobie podejrzeć na zdjęciach, które wrzuciłam razem z linkami, ale mądrzejsi ode mnie piszą, że jest to zabytek, więc ja im wierzę. Co nie zmienia faktu, że wygląda to nieszczególnie imponująco. Jednak kiedyś podobno wyglądało lepiej. Kiedy zostało odkryte w latach 20. XX wieku, liczyło 70 kurhanów. Były tu prowadzone badania archeologiczne, wykopaliska, odkryto, że odbywały się pochówki ciałopalne. Znaleziono tu resztki kości, zębów i takie inne gadżety, które można znaleźć na cmentarzu. Jednak później przyszła II wojna światowa, no i nie oszczędziła nawet grobów sprzed kilkunastu wieków. Z kolei po wojnie to w ogóle to wszystko zaorali i przeznaczyli pod uprawę ziemi. Chciałam tylko zaznaczyć, że w horrorach takie coś się nigdy dobrze nie kończy. Tak tylko mówię. Ale jak tak dodamy sobie to cmentarzysko na polu, ten wycięty las, uzdrawiające źródełko na Łysej Górze, to Lipsko-Polesie zaczyna wyglądać na jedną z tych dziwacznych wiosek z horrorów, które ukrywają jakąś tajemnicę w stylu, że wszyscy mieszkańcy tak naprawdę nie żyją albo trzymają gdzieś w jaskini jakiegoś diabłowatego potwora, któremu składają w ofierze dzieci lub coś w tym stylu. Nie wiem, może tutaj kryje się jakaś mroczna historia, która sprawia, że Lipsko-Polesie jest takim nawiedzonym miejscem, w którym dochodzi do dziwacznych zbrodni. Co naprawdę skrywa Lipsko-Polesie? Któż to może wiedzieć? Ja na samą myśl mam już ciarki. Jeśli interesują Was bardziej realistyczne informacje o Lipsku-Polesiu, na przykład o działaniach priorytetowych dzielnicowego albo o innych sekretach skrywanych przez raporty gminy, to koniecznie posłuchajcie kolejnej części tej opowieści za tydzień, a tymczasem przejdźmy do historii Ryszarda i jego piekielnej rodzinki. Nasz dzisiejszy bohater jest postacią nieco upiorną. Nazywa się Ryszard, jest 41-letnim rolnikiem, który dorabia sobie jako grabarz. Mężczyzna ma tylko jedno oko, na którym nosi przepaskę, dlatego w swojej rodzinnej wsi ma przezwisko Jurand. Bardzo tak literacko, krzyżacko. Mieszkańcy Lipska raczej trzymają się jednak z daleka od tego Ryszarda Juranda i chyba trochę się go boją. Mężczyzna jest potężny, ma prawie 2 metry wzrostu, przy czym bywa agresywny, łatwo wpada we wściekłość, no i nie stroni od alkoholu, który tylko te rzeczy potęguje, jak wiadomo. Jego żona Elżbieta potężna natomiast nie jest, wręcz przeciwnie. To jest drobna kobieta, która dorabia trochę pracując w pobliskiej mleczarni. W źródłach jest nazywana zlewniarką, gdyż podobno w czasach PRL-u tak właśnie nazywało się te kobiety, które pracowały przy zlewaniu mleka. Rodzina Elżbiety i Ryszarda mieszka w drewnianym domu na krańcu wsi, pod lasem. Nikt tam ich za bardzo nie odwiedza, ta chatka jest w bardzo takim kiepskim stanie. Wszyscy wiedzą, że mężczyzna znęca się nad żoną i dziećmi. Elżbieta i Ryszard mają dwóch synów, Kamila i Jurka. Ryszard był już za to karany. Kiedyś podczas jednego ze swoich napadów zaciągnął dziadka chłopców do stodoły i tam powiesił go za nogi pod sufitem. Babcia wezwała wtedy milicję i Ryszarda zabrali na jakiś czas do aresztu. Miał sprawę w sądzie, odsiedział pół wyroku w zakładzie karnym w Uchercach. No i oczywiście wrócił do domu. Elżbieta przyjęła go z powrotem, no bo też co miała robić. W końcu to ojciec chłopców, zresztą jak ona by sobie sama dała radę na gospodarstwie z dwójką małych dzieci. Wszystko oczywiście szybko wróciło do normy. Mam na myśli taką normę właściwą dla tej rodziny, czyli taką, która nie powinna być normą w żadnym domu, bo nie ma w niej nic normalnego. Chłopcy sypiali z kaloszami i kurtkami pod pościelą, żeby w każdej chwili obudzeni w środku nocy mogli uciekać z domu. Mieli to już wyćwiczone. Kiedy ojciec wpadał w szał, zwykle działo się tak, gdy wracał pijany do domu, Elżbieta budziła chłopców, kazała im biec w pole, a Ryszard całą swoją wściekłość wyładowywał wtedy na niej. Chłopcy leżąc gdzieś między zagonami słyszeli jej krzyki, przemoc, gwałty. Żadne dziecko nie powinno dorastać w takim domu i żadna kobieta nie powinna czegoś takiego przeżywać. Ale to były lata 80., pamiętajmy. Telefon w całej wsi miał tylko sołtys. Czasami rodzina dzwoniła od niego na milicję w Zamościu, ale tam już nikt specjalnie tej sprawy nie chciał ruszać. Zresztą w Polsce to był też taki gorący czas. Przecież stan wojenny, strajki, milicja miała co innego do roboty. Zresztą wtedy panowało jeszcze w dużej mierze takie przekonanie, że to, że chłop bije swoją żonę, to nie jest żadne przestępstwo, tylko sprawy rodzinne i niech tam sobie między sobą to rozwiązują. I to nie tylko na prowincji było takie przekonanie. Po takich napadach Jurand, niby jakiś kozak, wskakiwał na konia i pijany pędził gdzieś w siną dal, żeby tam dalej pić i nie trzeźwieć przez kilka dni. No normalnie, proszę Państwa, bohun.
Panie Michale, bohun.
No nie, ale to nie ta powieść Sienkiewicza. No i po kilku dniach taki sponiewierany wracał do domu. Rodzina, trzeba przyznać, życzyła w tym czasie jak najgorzej mieszkańcom okolicy, bo jak akurat był pogrzeb we wsi, no to na jakiś czas Jurand trochę się uspokajał, mieli go z głowy, miał się czym zająć, musiał tam być w miarę trzeźwy, żeby wszystko przygotować. Także im więcej pogrzebów, tym lepiej. Gdy we wrześniu 1983 roku Ryszard wyjeżdża do pracy na Śląsk, nikt się tym jakoś specjalnie nie przejmuje. Rodzina nie była zamożna, grabarz w takiej niewielkiej miejscowości nie ma tak znowu dużo okazji do zarobku, a a z samego gospodarstwa, które nie było wielkie, trudno wyżyć, jeśli się nie ma jakiegoś dodatkowego dochodu. A w okolicy wiadomo, o inną pracę trudno. Zatem wyjazd do pracy gdzieś dalej, tam gdzie jest szansa, żeby lepiej zarobić, no to akurat jest dobry pomysł. Chciałoby się powiedzieć, że aż trochę za dobry na tego juranda, ale kto wie. W sumie to zawsze był pracowity, co potwierdzają wszyscy jego sąsiedzi i rodzina, ale gubiła go właśnie ta porywczość, no i alkohol. Jedni mówili o pracy na Śląsku, inni mówili o pracy w Bieszczadach, ale kto by tam w to wnikał. I tak mijają miesiące, a w Lipsku przez ten czas Ryszarda nie było ani razu. I to już zaczyna budzić podejrzenia. Wszyscy spodziewali się raczej, że jurand przy pierwszej okazji gdzieś zapije, wyleci z pracy i wróci do tego Lipska. Tymczasem tak się jednak nie dzieje. Jego żona Elżbieta nie należy też do kobiet, które się jakoś zwierzają za bardzo ze swoich prywatnych spraw każdej napotkanej sąsiadce. Zagadnięta gdzieś w sklepie, coś tam odpowiada, szybko ucina temat, mówi, że poszedł i nie wrócił. Tak prawdę mówiąc, to nikt jej się też specjalnie nie dziwi, że za tym Ryszardem jakoś strasznie nie płacze i nie czeka z utęsknieniem na jego powrót. No bo to na pewno nie był wzór męża i ojca. Ale za plecami ludzie zaczynają szeptać, że jurand to chyba już do Lipska Polesia nie wróci. I tak mija ponad rok. W styczniu 1985 roku Elżbieta udaje się na milicję, by zgłosić zaginięcie męża. Głównie pod wpływem namów krewnych, którzy uznają, że już trochę za długo tego Ryszarda nie ma, że się nie odzywa, nie daje żadnego znaku życia, zaczynają się martwić, że mogło się coś stać. Później Elżbieta mówi niektórym osobom w Lipsku, że była w Bieszczadach, gdzie milicja prosiła ją o identyfikację znalezionych tam zwłok mężczyzny. Ciało było w złym stanie, ale rzekomo Elżbieta rozpoznała męża po pasku od spodni. Ale w rzeczywistości Elżbieta zwłok w Bieszczadach nie zidentyfikowała. Niewiele też przyniosły rozmowy milicjantów z sąsiadami, z okolicznymi mieszkańcami, którzy na temat zaginięcia Ryszarda nic nie wiedzieli albo twierdzili, że nic nie wiedzą. Sprawa zaginięcia czy też śmierci juranda pozostała nierozwiązana aż do 2006 roku, kiedy to naświetliło ją lubelskie Archiwum X. I była to pierwsza sprawa sprzed lat rozwiązana przez ten wydział. I była to też jedna z tych spraw, o których od lat ktoś coś wiedział, tylko nic nie mówił. I od razu pomyślałam o moim ostatnim odcinku, czyli o sprawie zaginionej Joanny Skikoła, która pozostaje niewyjaśniona też właśnie dokładnie od 23 lat. I dokładnie tyle czasu trzeba było czekać tutaj, żeby ktoś powiedział, co wie. Tutaj na początku policja w ogóle nie chciała zdradzać szczegółów. Mówili coś o jakichś niekonwencjonalnych metodach, które rzekomo doprowadziły do ujęcia sprawców. W grudniu 2006 roku przeszukano gospodarstwo Elżbiety. I tak powiedziała dla Gazety Wyborczej jedna z mieszkanek. Słyszałam, jak późnym wieczorem policjanci przeszukiwali tamto gospodarstwo. Kury gdakały zaniepokojone. Domyślałam się, kogo i w jakim miejscu szukają. Ale do tej pory po wsi chodziła fama, że Ryszarda nigdy nie znajdą, bo został pochowany w wapnie. No i to są właśnie zbrodnie prowincjonalne. Wszyscy coś wiedzą, wszyscy coś podejrzewają, ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, ale jak przychodzi do rozmów z policją, to nagle nikt nic nie wie, nikt nic nie będzie gadał. No chyba, że ktoś się z kimś pokłóci. Ci policjanci z różnych komórek Archiwum X na terenie całej Polski, którzy się czasem wypowiadają w mediach, bardzo często właśnie podejmują ten temat. Że najczęściej jak ktoś pęka po latach, to właśnie na skutek jakiejś awantury, na przykład rodzinnej, z tą osobą, która ma coś na sumieniu i to jest taki impuls, żeby wreszcie powiedzieć dość, dłużej nie będę go chronił. Innym popularnym motywem jest też to, że ktoś się rozchlapie gdzieś przy wódce po latach i te postronne osoby, które w ten sposób się dowiedzą, które nie miały z tą sprawą nic wspólnego, więc nie boją się jakichś konsekwencji typu ukrywanie, współudział i tak dalej, po prostu idą z tym na policję. I tutaj ten motyw rodzinnej awantury właśnie przyczynił się do wyjaśnienia sprawy. A te niekonwencjonalne metody sprowadzały się po prostu do tego, że wygadał się jeden z synów Elżbiety. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że kury były całkiem słusznie zaniepokojone. Okazało się, że w ich przytulnym kurniku, w którym wiodły swoje spokojne kurze życie, pod podłogą, na którą bez skrępowania waliły swoje kurze odchody, zakopany jest na głębokości kilkudziesięciu centymetrów Ryszard we własnej, acz szczątkowej osobie. Chciałam zaznaczyć, że to już jest druga sprawa, w której kury przeżywają traumę. Wprawdzie te w Lipsku Polesiu miały trochę więcej szczęścia niż te ze Stefankowic. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to polecam odcinek Nie wampir ze Stefankowic. Ale no trzeba przyznać, że nie jest łatwo być kurą na zbrodniczej prowincji. Tak naprawdę polskie zbrodnie prowincjonalne są zazwyczaj brzydkie i nieciekawe. Żona zabija męża pijaka kuchennym nożem, bo coś w niej pęka, albo kumple od kieliszka, czy raczej od butelki, albo od kilku wdają się w awanturę, w której później już nie wiadomo, o co poszło i ktoś ginie. Zwykle zabójca się od razu przyznaje do winy, są świadkowie, albo osoby, które zastają zabójcę na miejscu zbrodni i dzwonią na policję. Nie ma zagadki, nie ma pola do domysłów. O takich morderstwach nikt nie będzie robił podcastów, a już na pewno nikt by ich nie chciał słuchać. Nie bywają też tematami powieści detektywistycznych. I pewnie ta sprawa też byłaby jedną z tych nieciekawych, domowych zbrodni, gdyby nie dość makabryczna fantazja Elżbiety i jej na chłodno przeprowadzony, obmyślony plan morderstwa. I naprawdę, jak przeczytałam, co ona zrobiła, to sobie pomyślałam, że nie chciałabym być wrogiem tej kobiety. Wszystko rozegrało się w nocy z 11 na 12 września 1983 roku. Elżbieta, lat 38, tak powiedziałam jak w fakcie albo w superaku by napisali, Elżbieta po kolejnym wieczorze z pijanym mężem, wrzaskami, awanturami, szarpaniem itd., poczekała aż ten zaśnie. Wzięła kabel elektryczny podłączony do gniazdka, od którego wcześniej odcięła wtyczkę i oberwała izolację. Podciągnęła ten kabel do wersalki, przytknęła go mężowi do twarzy, rażąc go prądem. Błysnęło, po domu się rozszedł swąd spalenizny, ale Elżbieta ciągle nie była pewna, czy to wystarczyło, żeby jej ślubny już definitywnie przestał jej zatruwać życie. Więc poprawiła mu przez łeb metalowym tłuczkiem do ziemniaków. I tak domowym sposobem...
No to żeśmy pochuna usiekli. My?
Od tego tłuczka to tam się zrobiła trochę ręka, noga, mózg na ścianie, pełno krwi. Co niestety jest o tyle dramatyczne, że świadkami tego całego zajścia byli synowie Elżbiety, która uznała, widać, że ten widok nie będzie zbyt traumatyczny dla nich. W końcu mieli już 10 i 13 lat. Obudziła chłopców, ale tym razem nie tak, jak to zwykle bywało, kiedy ich zrywała w nocy z łóżka. Nie kazała im wbiec w pole. I chłopcy byli tam przez cały czas, gdy zabijała Ryszarda, następnie kazała im się ubierać i pomóc jej wynieść z domu zwłoki ich ojca. Następnie wspólnie owinęli go w prześcieradło, w koc i zaciągnęli do pobliskiego kurnika. Ryszard oczywiście był ciężki. Elżbieta trzymała koc za dwa rogi, chłopcy każdy po jednym. No i jakoś go tam wtaszczyli. Ten kurnik w końcu znajdował się bliziutko od ich domu, na tym samym podwórku. Elżbieta wykopała dół, do którego wrzucili też trochę rzeczy osobistych Juranda, żeby móc później uwiarygodnić tę teorię, że gdzieś wyjechał i zabrał ze sobą swoje rzeczy. Mężczyznę zakopali w dole o głębokości około pół metra. I tam został na 23 lata. Elżbieta przez ten czas nie pozbyła się nawet wersalki, na której go ubiła. Ja już sobie to wyobrażam.
15 lat życia mi sukinsyn zmarnował, wersalki mu nie dam zmarnować.
Jakieś straty musiała jednak ponieść, także spaliła w piecu brudną pościel, wyczyściła plamy krwi, pozbyła się zakrwawionych ubrań, a następnego dnia rano chłopcy jak gdyby nigdy nic poszli do szkoły. Choć oczywiście nic nie było już tak jak wcześniej. Kamil i Jurek jeszcze długo mieli koszmary, jakieś lęki. W domu na ten temat się nie mówiło, a poza domem tym bardziej, przynajmniej na początku. Matka raz ich zapytała, czy tęsknią za ojcem. Oczywiście nie tęsknili, no bo za czym tu tęsknić, za przemocą i nocnymi awanturami? Ta sytuacja miała fatalny wpływ na obu synów, choć pewnie nie tylko to morderstwo, ale ogólnie to całe ich koszmarne dzieciństwo. Jurek dość szybko zaczął iść w ślady ojca. Przejął po nim nie tylko gospodarstwo i interes pogrzebowy, ale także skłonność do alkoholu i ciężką rękę. I niestety tę rękę podnosił najczęściej na matkę. Z czasem ta ich relacja stała się bardzo trudna, bo Elżbieta nie zamierzała sobie fundować powtórki z rozrywki. Kiedy Jurek się ożenił, kazała mu się wynieść z żoną do przybudówki koło kurnika, tego kurnika. Kiedy nadal był agresywny i ciągle pijany, wydziedziczyła go, wymeldowała i cały majątek przepisała na młodszego syna Kamila. Nie żeby ten majątek był jakiś wielki, no ale zawsze to dom i kilkanaście hektarów ziemi. Ale ten Kamil też jakimś najlepszym gospodarzem nie był, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Dopóki żył ojciec, to gospodarstwo jakoś tam jeszcze funkcjonowało, ale później no to już była równia pochyła. A odkąd został tam sam Kamil, było jeszcze gorzej. Kamil ożenił się z siostrą żony swojego brata, Chyba trochę na siłę, dlatego że tak Jurek nalegał. Od początku się w tym małżeństwie nie układało. Kiedy kobieta była w ciąży, Kamil wygonił ją z domu. On też już miał problemy z alkoholem, z agresją. Z kolei Jurek nie mógł odpuścić tego, że go matka wydziedziczyła. Ciągle wracał, awanturował się, dobijał się do okien, kopał w drzwi, groził. Wtedy też Elżbieta podała go do sądu i dostał 2 lata w zawieszeniu na 3. I podobno, tuż przed ogłoszeniem wyroku wstał i powiedział coś w stylu: wysoki sądzie, mamusia zabiła tatusia 23 lata temu, poraziła go prądem, dobiła tłuczkiem do mięsa, a teraz leży w kurniku. Gdzie indziej pojawiają się informacje, że Jurek się wygadał po pijaku przed jakimiś kolegami. Nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa. Być może obie, bo to w sumie się nie wyklucza. No ale jest taka właśnie wersja, że to śledztwo rozpoczęto właśnie w momencie, kiedy Jurek wygadał się na sali sądowej. Kiedy po 23 latach policjanci weszli do gospodarstwa w Lipsku-Polesiu, dokładnie wiedzieli, czego szukać i gdzie. Po tym, jak wyznanie Jurka dotarło na policję, obaj synowie Elżbiety zostali wezwani na przesłuchanie. Młodszy, czyli Kamil, nie był chętny do mówienia. Natomiast kiedy już sprawa wyszła na jaw, stawał raczej po stronie matki, ojcu wyrażał się jak najgorzej. Mówił, że bardzo dużo przez niego wycierpiał, że ojciec ich bił, a właściwie, że ich torturował, robił awantury, że musieli bardzo często razem z matką uciekać przed nim, że wszyscy tak naprawdę mieli go dość. Jurek z kolei, pewnie też pod wpływem tego konfliktu, który miał z matką przez tyle lat, był już chyba zdecydowany, że nie będzie dłużej ukrywać tej tajemnicy, nie będzie jej chronić i chciał wreszcie to z siebie wyrzucić i powiedział policji o wszystkim, co wydarzyło się tamtej nocy. Dlatego też ekipa policyjna od razu udała się prosto do kurnika i też od razu zbadała wersalkę, na której po tych wszystkich latach, jak się okazuje, zachowały się jeszcze ciągle ślady krwi. Elżbieta została zatrzymana i przesłuchana. Była bardzo spokojna, nie przyznawała się do winy, odmawiała zeznań, ale no, prokuratura nie miała już wątpliwości, że to ona była winna zbrodni. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w kurniku należały do Ryszarda i kobiecie groziło 25 lat więzienia. W chwili, gdy została zatrzymana, miała 59 lat, co oznaczało, że prawdopodobnie resztę swojego życia spędzi za kratkami. Podczas śledztwa ta historia Elżbiety też dość mocno się zmieniała. I to jest akurat taki element w całej tej historii, który dla mnie gdzieś najmocniej świadczy przeciwko niej, bo przede wszystkim kobieta, chcąc uniknąć kary, próbowała obarczyć całą winą swoich synów. Na początku powiedziała, że to starszy syn poraził ojca prądem, a ona bała się, że ten wstanie i go zabije, więc uderzyła go tłuczkiem w głowę, żeby go powstrzymać przed skrzywdzeniem dziecka. Później twierdziła, że synowie wspólnie z jakąś tajemniczą osobą trzecią, której personaliów nie znała, zabili ojca, gdy ten po roku od zaginięcia niespodziewanie wrócił do domu po tym rzekomym wyjeździe do pracy. Jej synowie, którzy w momencie popełnienia tej zbrodni byli nieletni, nie dostali żadnych zarzutów i może właśnie dlatego też obrała taką strategię. Nie wiem, może ktoś jej tak doradził, wiedząc, że nawet gdyby faktycznie jej synowie popełnili to morderstwo, to im nic nie grozi, a ona mogłaby się w ten sposób uratować przed więzieniem. Nie wiem tego, ale zwalanie winy na synów w tym momencie wydaje mi się dość bezduszne. Proces rozpoczął się szybko, bo już w lipcu 2007 roku przed Sądem Okręgowym w Lublinie Elżbiecie postawiono zarzut zabójstwa. Prokuratura twierdziła, że kobieta zaplanowała to morderstwo, że była to taka zbrodnia z premedytacją, popełniona na chłodno. Ona w tych kolejnych swoich wersjach twierdziła, że nie planowała tego, że była w szoku. Wyrok zapadł zaledwie po 2 rozprawach. Ostatecznie Elżbieta została skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Złożono apelację, ale ten wyrok został utrzymany. Co działo się w tym czasie w domu w Lipsku-Polesiu? Kamil został sam na gospodarstwie. Przepijał rentę, wyprzedawał ziemię, zwierzęta, pozaciągał długi. Natomiast wkrótce, po odsiedzeniu zaledwie około roku, ze względu na zły stan zdrowia, Elżbieta wyszła z więzienia. Nie została zwolniona, tylko zezwolono na przerwę w odbywaniu kary dla ratowania zdrowia. No bo w więzieniu nie można jej było zapewnić odpowiednich warunków leczenia. Czyli w rzeczywistości pewnie uznali, że jej stan już jest na tyle zły, że nie stwarza żadnego zagrożenia, Więc po co mają łożyć na jej leczenie? Po co ktoś ma mieć jakieś dodatkowe obowiązki, żeby jej coś tam organizować, jakąś opiekę lekarską? Niech się sama martwi. No i Elżbieta wróciła do tej nieszczęsnej, zaniedbanej chaty, do tej nieszczęsnej Wersalki. Znaczy, nie wiem, szczerze mówiąc, czy ona tam jeszcze stała, ale wyobrażam sobie, że tam stała. Wkrótce potem, jak matka wróciła do domu, Kamil powiesił się na haku przy piecu zimą 2009 roku. Zrobił to na oczach matki, która już w tym czasie nie wstawała z łóżka. Także leżała i po prostu patrzyła na niego, jak on tam wisiał, i dopiero po kilku dniach ktoś przyszedł i go znalazł. Elżbieta zmarła niedługo później, w 2010 roku, i do śmierci opiekował się nią już Jerzy, chociaż zmarła w szpitalu. Po śmierci bliskich Jurek jakby trochę się ogarnął, doprowadził dom do porządku, stara się dbać o rodzinę, natomiast o matce myśli i mówi jak najgorzej. Pochował ją w ogóle z dala od reszty rodziny, w zwykłym takim ziemnym grobie, a ojcu i bratu wystawił taki porządny pomnik. O Ryszardzie zarówno on, jak i ludzie z Lipska wyrażają się teraz jakby z uznaniem, że porządny chłop, pracowity, może i miał ciężką rękę, ale ta Elżbieta to może i nawet na to zasługiwała, bo podobno jak pracowała w mleczarni, to miała tam kochanków, a do tego sama też lubiła sobie wypić, jak gdyby to był powód, który usprawiedliwia bicie i gwałcenie drugiego człowieka. W każdym razie, no, w Lipsku Polesiu Elżbieta ma jak najgorszą opinię. Jest tą złą, tą morderczynią. No, bo morderczynią faktycznie była. Strasznie ponura jest ta historia. Taka przeklęta rodzina, przeklęty dom zły pod lasem. Tyle nieszczęścia, tyle przemocy, śmierci w jednym miejscu. No i wiecie, to jest jedna z tych spraw, w których trudno tak naprawdę jest do końca żałować ofiary. Bo dla mnie, jeśli ktoś zasługuje na to, żeby go pozbawić życia, to właśnie taki typ. Wbrew temu, co mogą teraz mówić ci, co go znali. Co z tego, że był pracowity, skoro zmienił życie swojej rodziny w piekło i nie było żadnego sposobu, żeby go powstrzymać. Prawda jest taka, że od państwa i dzisiaj ofiarom przemocy domowej trudno jest uzyskać pomoc. A przecież istnieje już ileś tam różnych programów, są te niebieskie karty, są jakieś różne organizacje pozarządowe, fundacje, które pomagają kobietom, które znajdują się w podobnych sytuacjach, no bo to jednak najczęściej są kobiety. A przecież przemoc domowa dziś nadal jest ogromnym problemem społecznym. I też często te kobiety czują się bezradnie nawet dzisiaj. To co dopiero musiała czuć taka osoba wtedy, w tamtych czasach, kiedy nie mogli liczyć praktycznie na żadną pomoc, kiedy na porządku dziennym były teksty w stylu jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. I w tym momencie no, trochę trudno mi jest też ją potępiać, bo ona walczyła o swoje życie, o życie swoich dzieci. I co mogła zrobić, dokąd pójść, z czego by żyła? Pewnie bez żadnego zawodu, przez całe życie na wsi, bez oszczędności. Ja zawsze staram się pamiętać, że morderstwo to jest morderstwo i nie należy go za łatwo usprawiedliwiać. I też nie może być tak, żeby uchodziło bezkarnie, no bo jeśli zaczniemy te granice przesuwać stopniowo, kiedy wolno zabijać, to nagle wrócimy do jakichś takich jaskiniowych klimatów. Ale to też jest tak, że za zabicie kogoś w obronie własnej, kiedy się zostało, nie wiem, napadniętym, zaatakowanym bezpośrednio w jakiejś szarpaninie, kiedy się walczy o swoje życie, można zostać uniewinnionym, jeżeli się zabiło, no bo to była wyższa konieczność, obrona własna. Tylko że Elżbieta w takiej fizycznej szarpaninie z Ryszardem nie miała w ogóle żadnych szans, bo była za słaba, za drobna, on był za silny dla niej. Więc tak naprawdę jej walka z nim musiała polegać zupełnie na czymś innym. I ona zrobiła to w taki sposób, żeby po prostu mieć szansę na wygraną. Czy to nie była nadal obrona konieczna? No w sensie moralnym jakoś tam była. Tylko że takie tłumaczenie mogłoby jej pomóc, gdyby od razu wezwała milicję i przyznała się do tego, co się stało. Choć oczywiście nie musiało, no bo z sądami to też różnie bywa, już zwłaszcza w PRL-u. Ale czy nie trafiłaby za to do więzienia, czy dzieci by nie zostały bez żadnego opiekuna? No tego nie wiedziała w tamtym momencie i wolała nie ryzykować. Chyba też czuła, że ma do tego prawo, że postępuje słusznie. Wieś może wychodziła trochę z podobnego założenia, że no w sumie niewinnego nie zabiła, a szkoda dzieci. No bo co dobrego mu przyjdzie z tego, że wydadzą ją milicji? skoro dzieci zostaną bez rodziców i będą głównymi poszkodowanymi w tej sprawie. Pewnie po cichu tam szeptali to i owo, pewnie ludzie omijali ją z daleka, no ale nikt nie chciał być tym, który pierwszy ruszy temat. No i tak to trwało przez te 23 lata. Na pewno najtrudniej pojąć i wybaczyć to, że obarczyła tą zbrodnią dzieci. No bo dla chłopców w wieku 10 i 13 lat to musiała być trauma, która naznaczyła całe ich życie. I zresztą no widać, jak to życie się potoczyło. Już wcześniej musiało nie być łatwe w takiej rodzinie. A tu Elżbieta zrzuciła na nich w ten sposób tak naprawdę część odpowiedzialności. Kazała im patrzeć na rzeczy, jakich żadne dziecko nigdy nie powinno oglądać. No tak naprawdę to w ogóle żaden dorosły też nie powinien czegoś takiego oglądać. Wyobrażam sobie, jak ogromny musiał być ciężar dla tych dzieci. Też ta konieczność utrzymywania tego w tajemnicy przez całe życie. Dlaczego to zrobiła? Przede wszystkim, jak spojrzycie na to, jak wyglądał ten ich dom. Wrzuciłam zdjęcie tam razem z linkami do źródeł. To ten dom był maleńki. Przypuszczam, że oni tam wszyscy spali w ogóle w jakimś jednym pomieszczeniu. Więc to pewnie nie do końca było tak, że ona miała jakiś wybór. Jak już go postanowiła zgładzić, czy to pod wpływem impulsu, czy nie, no to te dzieciaki po prostu tam były. Jedyne, co mogła zrobić, to co robiła zwykle, kiedy ojciec wpadał w szał, czyli powiedzieć im, żeby gdzieś tam uciekli w pole i się schowali. A później powiedzieć, że ojciec znowu gdzieś tam się zmył. Czemu tego nie zrobiła? Nie wiem. Albo faktycznie nie działała aż tak na zimno, jak to się wszystkim później wydawało. Albo po prostu uznała, że bez ich pomocy nie da rady ukryć tych zwłok. W końcu ona była drobną kobietą, Ryszard wielkim facetem. Może potrzebowała pomocy, no i podeszła do tego tak pragmatycznie. Też może działając trochę w jakimś amoku, na adrenalinie, w ogóle się nie zastanawiając nad tym, jak to wpłynie na psychikę jej synów i jaki będzie miało wpływ na ich dalsze życie. To, że nad tym się nie zastanawiała, to jakby nie mam wątpliwości. A przypuszczam, że robiąc to, co robiła, też jednak miała na uwagę w jakimś sensie dobro tych synów, no bo przecież takie warunki, w jakich oni dorastali, no to jest środowisko, w jakim żadne dziecko nie powinno przebywać. Chociaż Jurek twierdzi, że zrobiąc to, co zrobiła, myślała jedynie o sobie, a nie o dzieciach. Co jest oczywiście o tyle zrozumiałe, że no tam w tej ich relacji już było tyle goryczy i tyle wzajemnych pretensji, że on pewnie już wielu dobrych cech u tej matki nie widział, nawet jeżeli one tam były. Mnie bardzo jest trudno wyrazić jakąś jednoznaczną opinię w tej sprawie. W tej rodzinie praktycznie wszyscy są jednocześnie katami i ofiarami. I wszyscy krzywdzili się nawzajem w mniejszym lub większym stopniu lub w ekstremalnym. Ciekawa jestem też Waszych opinii. Możecie dać znać, co myślicie o tej sprawie w komentarzach na YouTubie albo na Facebooku Zbrodni Prowincjonalnych. Ja przy takich zbrodniach raczej nie chcę i właściwie nie umiem za bardzo zająć jednoznacznego stanowiska. Wydaje mi się, że jedyne, co można powiedzieć, to to, że zło rodzi kolejne zło. I jeśli nie ma narzędzi, mechanizmów społecznych, prawnych, żeby jakoś to powstrzymywać, to takie rodziny i takie upiorne domki pod lasem zawsze będą istniały. A czy w ogóle możliwe jest stworzenie takich mechanizmów, które by takie patologie mogły eliminować lub chociaż jakoś znacząco ograniczyć? Wydaje mi się, że w tej chwili nigdzie na świecie ich nie ma. A czy kiedykolwiek będą? Ja sobie nie umiem tego teraz wyobrazić, ale hej, czy 100 lat temu ktoś sobie umiał wyobrazić YouTube'a? To tyle na dziś. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze dotychczasowe subskrypcje i komentarze. Również za to, że polecacie mój podcast na innych kanałach o tematyce True Crime. Dzięki temu, dzięki Wam, Zbrodnie Prowincjonalne na pewno mają większą szansę, żeby rozwinąć skrzydła. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, którego akcja również będzie się rozgrywała w tej, można powiedzieć, stolicy Lubelszczyzny, jeśli chodzi o zbrodnie prowincjonalne, czyli w Lipsku-Polesiu. Zapraszam zatem za tydzień na kolejną dawkę zbrodni prowincjonalnych.